katechezy przeciwmałżeńskie, kolejna wersja, trwają. I wczoraj ktoś wrzucił taką karteczkę z pytaniem, po co? Nie za bardzo wiadomo, jak na takie pytanie odpowiedzieć, bo nie wiadomo, czego ono się tyczy. Po co się pobierać? Czy po co te katechezy? Czy po co tu siedzimy? Czy po co to wszystko? Po co żyję? No. Największą niewolą w życiu każdego z nas jest niewola poczucia bezsensu. Po co? Po co coś robię? Po co się trudzę? Po co jestem w małżeństwie? Po co jestem księdzem? Po co tyle wysiłku wkładamy w swoje życie? Odpowiedzi na to pytanie nigdy nie znajdziemy w sobie, bo tej odpowiedzi w nas nie ma. Prędzej czy później ty i ja wypalimy się w tym, co będziemy robić. Dzisiejsza liturgia słowa, dobra nowina, będzie nam pokazywała, że odpowiedź zawsze jest odpowiedzią miłości, czyli twojego i mojego zaangażowania. Im bardziej kochamy, wchodzimy w relacje z Bogiem, z drugim człowiekiem, tym większą przyjdzie nam zapłacić za to cenę, ale wtedy odnajdziesz cel, dla którego, dla kogo to, o co zabiegasz, robisz. Na początku tej Eucharystii uznajmy, że wielokrotnie w swoim życiu nie potrafimy zaufać temu, w którego wierzymy, którego szukamy.
Pan z wami i z duchem Twoim, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Było to w 15 roku rządów Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abilenu, za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównana. Drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Oto słowo Pańskie.
Przyjrzyjmy się tym dzisiejszym czytaniom w drugą niedzielę Adwentu. Pierwszy tekst z księgi proroka Barucha, sekretarza Jeremiasza, czyli proroka kolaboranta, proroka, który zawsze głosił pod prąd, był nielubiany, niechciany, jedna wielka katastrofa, zawsze wszystko mówił na odwrót, nikt go nie lubił. No to mamy dzisiaj proroka Barucha. Prorok Baruch pisze do ludzi, którzy są w niewoli, niewoli babilońskiej, w sytuacji, w której lada chwilę mają wrócić do swojego kraju. Oni zaczynają się osiedlać w Babilonie i coraz bardziej im już nie w smak wracanie do tego, co było, do obiecanej ziemi przez Pana Boga. Co się wydarza? Coraz bardziej zaczynają przeżywać swoją przeszłość. No nie, to już nie ma sensu. Już Pan Bóg o nas zapomniał, my zapomnieliśmy o Nim. Mniej lub bardziej, ale trawieni są smutkiem, a smutek jest zaraźliwy. Jesteśmy smutni. Jeśli jesteśmy smutni dzisiaj, to tym smutkiem będziemy zarażali tych, którzy są obok nas, w naszym własnym życiu. To działo się około 6 wieku przed naszą erą. Ci Izraelici byli coraz bardziej zarażani smutkiem przez siebie nawzajem, że to wszystko nie ma sensu. Po co, na co? Nie ma się o co starać. Zostawmy miejsce, w którym jesteśmy. Dlatego Pan Bóg posyła przez proroka Barucha słowa pocieszenia do nich, żeby nie zarazili się smutkiem i żeby smutek nie odebrał im chęci do życia. Bóg zaczyna wcielać się w ich życie. Co się wydarzy? Przesłanie całej księgi Barucha to jest przesłanie, w którym Baruch próbuje opowiedzieć, że Bóg jest kimś, kto chce mojego i twojego nawrócenia, a nie ukarania za to, że się dałeś wyprowadzić do niewoli. Taki przypis, czym jest nasze nawrócenie? Nawrócenie, czyli metanoia, jest zmianą myślenia, a nie epistrefą, zmianą obyczajów. Kiedy prorok Baruch pisze do sobie współczesnych, w trzecim po trzeciego wieku, ta księga powstawała między VI wiekiem przed naszą erą, a III wiekiem przed naszą erą, więc trudno powiedzieć do kogo. Najprawdopodobniej tylko dwa pierwsze rozdziały napisał Baruch, inne ktoś inny, ale to pisze o czymś takim. Myśl tej księgi jest taka. Zobacz, że jeśli chcesz cokolwiek w swoim życiu zmienić, to Bóg zrobi to za ciebie. Bóg będzie twoją siłą i Bóg będzie ciebie wyprowadzał z najciemniejszej doliny twojego życia. Nie ty sam, bo to On zrobi wszystko, żeby zmienić twoje myślenie o miejscu, w którym jesteś. I dzisiaj Baruch posługuje się takim obrazem. Nie wiem, czy to usłyszeliście, ale to był obraz Jerozolimy. Ale jakiej Jerozolimy? Przedstawionej jako kobiety, która jest pobita, znieważona, odarta z odzienia. Jest głodna, pewnie zębów nie ma, nieumyta, nieuczesana, nieładnie pachnąca. Ona tak, to było w pierwszym czytaniu, nie wiem, czy to było słychać, ale tak jest przedstawiona dzisiaj Jerozolima, jako odrażająca, zaniedbana, zniszczona, zdewastowana przez swoje własne błędy. Kobieta. Co robi Bóg z tą kobietą? Po pierwsze ją rozbiera, po to, żeby ją umyć. W niesamowicie intymną relację wchodzi. Myje bardzo potrzaskaną życiowo kobietę. Kiedy ją myje, zaczyna ją ubierać w szaty, które dostanie już na zawsze. Przepiękne odzienie, którego każdy będzie zazdrościł. Nigdy nie da się tego ściągnąć. Na zawsze to dostanie. Kiedy ją ubiera, zaprowadza ją na górę, najwyższą, jaka jest możliwa. I pokazuje jej własne dzieci, które miała wrażenie, że straciła. I mówi, zobacz, to jest dobro, które uczyniłaś. Mówiłeś, że go nie ma? Jak to nie ma tego dobra? Zobacz, ile jest dobra, które uczyniłaś. To dzisiejsze pierwsze czytanie, zobaczmy, ono nam nieustannie chce pokazać, że w naszym życiu pomimo słabości, grzechów i naszej małości jest strasznie dużo dobra. Ale ty i ja sami tego nie zobaczymy. To jest możliwe dzięki pomocy i łasce Boga, w którego wierzymy i którego szukamy. I ten obraz Jerozolimy, takiej wyprowadzanej przez Boga, to jest obraz dla każdego z nas. To dzisiaj, w tym momencie swojego życia, może czuje się bardzo poobijany i potrzaskany. To nie ty masz siebie z tego doświadczenia wyprowadzić. To Bóg będzie ciebie wyprowadzał. To myśl dopełnia dzisiejsze drugie czytanie. To jest list do Filipian świętego Pawła, napisany około roku 60. Paweł pisze w więzieniu do ludzi, którym grozi prześladowanie. Doprecyzujmy pojęcia. Że im grozi śmierć za to, że wierzą. Nikomu z nas śmierć, wybaczcie, nie grozi za to, że jesteśmy wierzącymi ludźmi. Tym ludziom grozi śmierć. Paweł, który pisze w więzieniu, będąc oskarżonym, go pilnuje straż z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby wypełnił karę, a po drugie, żeby jego nie zabito. Straż ma podwójną rolę. Pisze do ludzi, którzy realnie są narażeni na stratę życia. To nie pisze człowiek z zabiórka, popijając herbatę. To pisze człowiek, który doświadcza tego samego, co on. Co on im pisze? W swoim i w moim życiu pojawi się coś takiego, co można nazwać, opisać fenomenem ojców pustyni, jak acedia. Acedia to jest takie fizyczno-duchowe zjawisko, które sprawia, że pomimo tego, że widzisz przepiękny cel w swoim życiu, widzisz jakąś wartość, którą warto iść, która jest przepiękna, która jawi się jako cel. Chciałbym kimś takim być, to w życiu zrobić, to osiągnąć. O, to jest moje marzenie życia. Że w którymś momencie twojego i mojego życia, pomimo, że to jasno widzimy, nie dochodzimy do celu i tracimy sens w zabieganiu o to. Że coś takiego dopada ludzi. To się nazywa acedia. Demon południa, ojcowie pustyni to napisali, bo najczęściej dopadał po południu, kiedy zjadło się obiad i tak już się chyliło ku wieczorowi, ale jeszcze nie było wiadomo, czy coś robić, czy nie robić, czy kłaść się spać, czy coś. To najcięższe godziny w pracy, to między 14 a 16. No sami dobrze wiecie. Już się chce iść do domu, a tu jeszcze. To się nie przekłada. Co pisze Paweł do Filipian, do gminy chrześcijańskiej, która cierpi na możliwość prześladowania? Mówi coś takiego. Jeśli wierzysz w dobrą nowinę, Ewangelię o Bogu, który przed ciebie i mnie zbawić, tobie i mi przywrócić życie, ciebie i mnie podnieść z doliny twojej śmierci, to wierzysz w kogoś takiego, komu niestraszne są prześladowania i komu niestraszna jest twoja i moja słabość. To nie ma żadnego znaczenia. Takie doświadczenie w życiu będzie. Zobaczcie, gdzie my tego najczęściej doświadczamy. My tego najczęściej doświadczamy w sakramencie pojednania. Przecież ja mam non-stop te same grzechy. No może wy nie macie. No ja mam non-stop te same grzechy. Ciągle z tymi samymi grzechami chodzę do spowiednika. Dlatego mam stałego spowiednika. No bo bez sensu non-stop komuś nowemu opowiadać nowe, niestworzone rzeczy i całą historię mojego życia. Non-stop mierzymy się z tym samym. Jeśli mierzymy się non-stop z tym samym, no to prędzej czy później każdego z nas dotknie acedia, że to nie ma sensu. Po co się starać i zabiegać? I wtedy się nagle okazuje, czym jest sakrament pojednania. W sakramencie pojednania, gdy my wyznajemy punktowe wydarzenia z historii naszego życia, tak naprawdę mówimy, Panie Boże, jest jedna rzecz w życiu, której mi najbardziej brakuje. To jesteś Ty. Ja za Tobą tęsknię. Ja z Tobą chcę żyć. Jesteśmy ludźmi dorosłymi. Zdajemy sobie sprawę, że wiele naszych postaw, zachowań, naszej behawiorystyki nie zmieni się. Od tak. Bo chcemy, bo marzymy, bo modlimy się do Bożego. My się nie zmieniamy tak łatwo. No, chyba, że ktoś tak ma taką niestabilną cyklę. No, ale to tak nie działa w naszym życiu. Więc skoro jesteśmy trzeźwo stąpającymi ludźmi po ziemi, to my o co prosimy w sakramencie pojednania? Prosimy o łaskę wiary, która Ciebie i mnie umacnia pomimo słabości i grzechów. Byś Ty, dobry Boże, umacniał we mnie swoją obecność. My o nic innego w sakramencie nie prosimy. Przywróć mi więź z Tobą, bo ja już jej nie potrafię odbudować, ja jej nie potrafię odnaleźć. To Ty jesteś moją siłą, to Ty jesteś moją mocą. To Ty bądź tym, który mnie w moim życiu prowadzi przez to, w czym ja już nie widzę sensu. Bóg w ten sposób się objawia, byśmy w drodze nie ustali, byśmy nie zapatrywali się nieustannie na swoją własną słabość i grzeszność. I dzisiejsza Ewangelia. Ta dzisiejsza Ewangelia, no, tłumacz, który tłumaczył tekst z księgi z greckiego na język polski, pewnie miał tłumaczenie hebrajskie przed sobą, bo błąd popełnił. Biblia Tysiąclecia ma mnóstwo błędów. Jest źle przetłumaczona w wielu miejscach. Już zostawmy to. Dzisiejszy fragment jest katastrofalnie źle przetłumaczony. Tam jest taki fragment, w którym słyszymy: obchodząc więc całą okolicę nad Jordanem, głosił Jan chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza, głos wołającego na pustyni. I teraz fragment źle przetłumaczony. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Na czym polega błąd? Błąd polega na tym, że my nie mamy nie wiadomo czego robić. To nie jest coś takiego, że teraz Ty jako chrześcijanin weź się, córko, synu, do roboty. W końcu weź się za siebie i pracuj ciężko. To nie jest wezwanie tego typu. To nie jest też wezwanie tego typu zaufaj sobie i zrób to, co uważasz za sensowne. Posłuchaj siebie. Taka psychologia, pseudopsychologia religijna. W Tobie jest odpowiedź. Nie? Tu znajdziesz odpowiedź. To nie jest coś takiego. Na pewno to nie było w tekście greckim. W tekście greckim jest dopełnienie. I ten tekst w oryginale brzmi tak. Przygotujcie drogę Pana. Kogo czego? Pana. Prostujcie ścieżkę Jego. Nie swoją. Nie dla siebie. Jego. Mamy zrobić wszystko, by w swoim życiu dać przestrzeń na to, by uwrażliwić się, nauczyć się uważności na Jego przychodzenie w moje życie. Nic więcej. Nie mam nic więcej zrobić. Ja nie mam zaciskać duchowych pośladków, żeby na jakimś duchowym rowerku wypedałować efekt fitness w swojej duszy. I w ten sposób powiedzieć, o, pracowałem cały Adwent, proszę bardzo, medal tu poproszę. Przecież Adwent nie przygotowuje ani Ciebie, ani mnie do punktowego wydarzenia, jakim jest Boże Narodzenie. Święta, oj, po święta. No, za chwilę wszyscy tak samo powiemy. Były święta, ale się skończyły. Za chwilę, po świętach zaraz się zaczyna Wielki Post, strasznie szybko w tym roku. Znikną choinki ze sklepów. To nie o to chodzi. Adwent ma Ciebie i mnie nauczyć uważności, że Chrystus się rodzi w Twoim i w moim życiu pomimo naszej słabości, grzeszności i niepoukładania. Że On się rodzi naprawdę. Że On chce Ciebie i mnie wyrwać z zapatrywania się w siebie. Że Chrystus jest kimś takim, kto mówi, dziewczyno, chłopaku, nie patrz w siebie. Popatrz na mnie. Popatrz na dobro, które Ty uczyniłaś, uczyniłeś do tej pory. Wyjdź ze swojej doliny śmierci. Pustynia Negev to pustynia, na której głosił Jan. Tam było sucho, tam wody nie było. Co on głosił? Teraz musimy przywołać Jana i jego rodziców, żeby tego Jana tak obczaić, kim on jest. Jan miał rodziców Zachariasza i Elżbietę. Zachariasz i Elżbieta byli w podeszłym wieku, kiedy Zachariasz modlił się w świątyni, przyszedł Bóg do niego i mówi, będziesz miał syna. Niemożliwe. Niemożliwe. Gdzie ja w podeszłym wieku, moja Elżbieta też? Kicha, to niemożliwe. Ponieważ nie uwierzył aniołowi Gabrielowi, zaniemówił. Jak zaniemówił, urodził się Jan i w momencie, w którym się urodził, teraz my tego nie do końca rozumiemy, kobieta nadała mu imię. Największa katastrofa w życiu Żydów. To jest niemożliwe. To mężczyzna nadawał imię. I zawsze nadawał imię ze swojej rodziny. Jak kobieta mogła? To jest niemożliwe. Jakie imię wymyśliła Elżbieta? Jan. Co znaczy imię Jan? Bóg jest łaskawy. O czym ona myślała? Ona pewnie myślała o sobie, że w swoim podeszłym wieku urodziła dziecko. No, łaskawy jest dla mnie. Jan. I wtedy Zachariasz, nie mogąc mówić, dajcie mi tabliczkę. Znaczy, pokazuję. Nie mówię. I napisał na tej tabliczce Jan będzie mu na imię. Od tego momentu rozwiązały się jego usta. Zaczął mówić. Kiedy uznał, że Bóg jest łaskawy też w jego życiu, pomimo tego, że wielu cierpienia i bólu doświadczył, rozwiązał się jego język, zaczął mówić. Wszyscy wielbili Boga. Kim jest Jan? Jan jest kimś, kto określa siebie, nie mówi, nie nazywa siebie Janem, Bogiem, Bóg, który jest łaskawy, dał mi takie imię. Tylko Jan określa siebie, jest głosem wołającego na pustyni. O czym on mówi? Ja często wnoszę w sobie problemy, które wyniosłem z domu. Tego, że mój ojciec nie mógł mówić. To ja będę krzyczał tak, jak on krzyczał w sobie na pustyni. Będę krzyczał na pustyni o wielkości dzieł Boga. Będę o tym opowiadał, bo mój ojciec jako kapłan tego nie mógł zrobić. Z różnych przyczyn. Zobaczcie, przecież wielu z nas nieustannie ma pretensje do swoich rodziców. Daje ci to wolność, że masz te pretensje do swoich rodziców? Naprawdę czujesz się wolny? Ile chcesz nieustannie patrzeć w swoją historię? Nieustannie miętolić te same problemy i błędy swoich rodziców? Przecież to donikąd ciebie nie doprowadzi. W tym nie odnajdziesz wolności. Bóg ciebie i mnie, tak jak wyprowadził dzisiaj oblubienicę Jerozolimy na górę, tak jak słyszymy, że chce pomóc Filipianom uwierzyć w doświadczenie łaski, tak jak zrobił z Janem, chce nas wyprowadzić na pustynię i pokazać, wołaj z wnętrza siebie o wielkości dzieł Boga, które dokonało się w twoim życiu. Byś zobaczyła i byś zobaczył, jak bardzo on przemienia twoje i moje życie. Jak on naprawdę ma moc urodzić się w twoim i w moim życiu, a nie 25 grudnia. Bo przecież wtedy Pan Jezus się nie urodził. Jesteśmy dorośli. Nie wszyscy to wiemy. Nie wtedy było Boże Narodzenie. To nie ma znaczenia data. My celebrujemy coś, co ma nam przypomnieć, że ten, w którego wierzymy, rodzi się zawsze w twoim i moim sercu, gdy buduje więź z Bogiem i na nim opieram całe swoje życie.